Jest wtorek, jest godzina 7.11, to jest 23 stycznia 2018 już roku. Witam Państwa, Radio Wnet, Antoni Opaliński, Łódź Podwodna wypłynęła, a my jesteśmy na Wnet FM i zapraszamy na poranek Wnet. Karnawał trwa, za oknem jeszcze jest ciemno, mam nadzieję, że się rozpogodzi, a w studiu gość, pan profesor Jan Szyszko. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże z samego rana.
Szczęść Boże. Kilkukrotny minister środowiska w rządach III RP, a dla nas również spółdzielca mediów Wnet. Panie profesorze, jak pan przyjął zakończenie swojej misji ministerialnej?
No, po raz szósty. Także mam dobrą wprawę pod tym względem, a normalnie idziemy dalej, realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości. Jestem zadowolony.
Ale czy pan był zaskoczony z tego? Czy pan się spodziewał, że taka decyzja może nastąpić?
Panie, pytanie. Jestem zawsze przygotowany na każdą okoliczność, a te zmiany, o te zmiany trzeba się pytać pana premiera.
Ale pewnie jako doświadczony polityk i tak jak pan sam powiedział, człowiek, który wielokrotnie przechodził przez różne etapy drogi pracy w rządzie, miał pan jakieś swoje przemyślenia, czy to może nastąpić, czy raczej się spodziewał pan, że będzie pan pracował do końca kadencji?
Ależ w każdej chwili należy się spodziewać takich posunięć, bo wszystko zależy od strategii, od taktyki rządu, a więc chyba jest wszystko normalnie.
Czy strategia i taktyka rządu zmieniła się w związku z zmianą na tym stanowisku, które pan pełnił?
Ja
czy
myślę,
tutaj doszło do jakichś zmian?
Program Prawa i Sprawiedliwości jest konsekwentnie realizowany, a więc chyba tu się nic nie zmieniło.
No ale jest strategia i jest taktyka. Czy nie jest tak, że tutaj od strony tego podejścia taktycznego i sposobu przedstawiania pewnych spraw nie ma nastąpić zmiana?
Ale to trzeba o to się pytać pana premiera, bo przecież on jest tym, który steruje tym okrętem i trzeba mieć do niego zaufanie.
Zaufanie można mieć, ale pytać też należy. Pan premier w exposé powiedział, że chcemy chronić Puszczę Białowieską, ale będziemy respektować to, czego Komisja Europejska od nas wymaga. Czy to nie jest jednak pewna zmiana, jeśli chodzi o pana podejście?
Ale oczywiście, że tak. W 100% żeśmy realizowali prawo Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską. Komisja Europejska została wprowadzona w błąd przez tych, co doprowadzili do katastrofy w Puszczy Białowieskiej. Ja chcę tylko przypomnieć, że na terenie Puszczy Białowieskiej już według inwentaryzacji pełnej naukowej zostało zdegradowane ponad 3000 hektarów siedliska dominującego, jakie są grądy. W tej chwili gnije ponad prawie 6 milionów metrów sześciennych drewna. Samo drewno to jest wartość 1,2 mld złotych, a regeneracja tych siedlisk, które prowadzimy i która będzie prowadzona, bo tak wymaga prawo Unii Europejskiej, będzie kosztowała wielokrotnie więcej. A więc ktoś podjął decyzję, te decyzje są w tej chwili zainwentaryzowane, za te decyzje trzeba podnieść odpowiedzialność, no i w tej chwili trwają ruchy rozpaczliwe. Przypuszczam tej strony, która wprowadziła Unię Europejską i Komisję Europejską w błąd, no i za wszelką cenę starają się wyjść z jakąś twarzą, z ewentualnym sukcesem z tego. A więc ja mówię, idzie wszystko w dobrą stronę.
Kto wprowadził Komisję Europejską w błąd?
No ci, co zmienili sposób gospodarowania Puszczą Białowieską, dlatego że Puszcza Białowieska, chcę powiedzieć, to jest Park Narodowy i 3 nadleśnictwa gospodarcze. Tam w roku 2008 wyznaczyliśmy obszary Natura 2000. W związku z tym się zobowiązali do tego, żeby to, co tam było wyznaczone w roku 2008 trwało, a to rzeczywiście zginęło. Zmieniono to, ten stan siedlisk i gatunków pochodną użytkowania w przeszłości, bo to jest normalne, to każdy o tym wie. Zmieniono sposób użytkowania. Spowodowano zanik drzewostanów, zamieranie drzewostanów sadzonych w przeszłości. No i w związku z tym mamy efekty tego, jak już powiedziałem. Prawie 6 milionów metrów sześciennych gnijącego drewna i zanik 3000 hektarów, zanik również i gatunków chronionych.
Panie profesorze, czy nie jest jednak tak, że nie udało nam się przedstawić tych racji Komisji Europejskiej, skoro tak długo ten spór trwał?
Panie redaktorze, niech pan wejdzie na stronę internetową Ministerstwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe i pan zobaczy pełną inwentaryzację i pan może zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły. A więc wszystko jest udokumentowane, wszystko nam się udało. O tym była informowana Komisja Europejska, o tym był informowany również cały świat. To było właśnie moją ambicją, żeby pokazać, aby takich błędów w przyszłości nigdy więcej na świecie nie popełniać, jak popełniono na terenie Puszczy Białowieskiej. Niech pan zauważy, jak się zmienia w ogóle narracja tego. Nikt nie mówi o tym, że giną siedliska w tej chwili, a najpierw była to, że giną siedliska, prawda? Później, że wytrzymamy puszczę, pierwotną, ostatnią, pierwotną puszczę na terenie Europy i świata. No, skoro żeśmy powiedzieli, że skoro my wycinamy ostatnią puszczę pierwotną, to znaczy, że ci, co mówią, wycięli ją przedtem, a więc ta narracja padła. Później mówiono, że wycinamy dla zysku, tylko i wyłącznie dla zysku. No, panie redaktorze, ja od razu chcę powiedzieć, na terenie puszczy w tej chwili, tak jak już powiedziałem, gnije prawie 6 milionów metrów sześciennych drewna, przyrasta co roku 700 tysięcy metrów drewna, to jest przyrost całej Puszczy Białowieskiej, a w ramach działań ochronnych pozyskaliśmy, czyli hamując proces zamierania drzewostanów, czyli epidemię zamierania drzewostanów, w ciągu 2 lat pozyskano ze względu na zahamowanie procesu degradacji siedlisk i bezpieczeństwo publiczne, wycięto 180 tysięcy metrów sześciennych, a rocznie przyrasta 700. I równocześnie dla zysku mówiono. Teraz się już nie mówi dla zysku. Dlaczego? Dlatego, że Lasy Państwowe do tego dołożyły w ciągu tych 2 lat 29 milionów złotych. A więc to nie zysk, tylko działania ochronne tyle kosztowały. No i w tej chwileczce to jest wszystko inwentaryzowane. Nawet żeśmy taką ankietę ogłosili, kto jest za czym. Dlatego, że 1/3 terenów puszczy żeśmy pozostawili bez zmian. To jest w pewnym sensie łamanie prawa Unii Europejskiej, ale nie dokładnie. O tym Komisja Europejska została zawiadomiona, potraktowaliśmy jako obiekt doświadczalny. Czyli na 17 tysięcy hektarów robimy tak, jak sobie życzą ci aktywiści, którzy doprowadzili do degradacji siedlisk na terenie Puszczy Białowieskiej, a na 2/3 powierzchni przeprowadzamy badania, działania ochronne. Porównujemy to. Każdy może wejść na stronę internetową, każdy może podać swoje konto i powiedzieć, czyim jest zwolennikiem, po to, żeby później oczywiście ocenić straty i jakie trzeba ponieść koszty, żeby regenerować to środowisko. I to nie jest po to, żeby się nad kimś pastwić, udowadniać komuś nieprawdę, tylko to jest po to, żeby więcej takich błędów nie popełniać na świecie. Z tego też powodu, żeśmy nadali tej sprawie rozgłos światowy.
No tak, ale rozgłos światowy, jeżeli się patrzy przynajmniej nie na media specjalistyczne, tylko na taką prasę czytywaną przez przeciętnego człowieka, rozgłos światowy był taki, że Polska wycina ostatnią puszczę na świecie. No,
widzi panie redaktorze.
No tak świat to odczytał. Ja wiem, że świat nie miał racji, ale tak jest.
Ale jestem udziałowcem Radia Wnet i myślę, że Radio Wnet podaje dokładne informacje. A więc informacja jest w tej chwili taka. Zginęło 3 tysiące hektarów gruntów, gnije prawie 6 milionów metrów sześciennych o wartości 1 200 000 000 złotych, jest samo drewno. Koszty regeneracji będą wielokrotnie wyższe, a to jest konieczne z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. Wykonanie tej regeneracji. I będziemy do tego dążyli. Oczywiście w tej chwili ta strona, która jest bardzo silna w mediach, ja bym powiedział, bo nie w Radiu Wnet, ale w mediach takich mainstreamowych w ogóle, no szuka w tej chwili ratunku w jakiś sposób, żeby dojść do jakiegoś, no chociażby pewnego zwycięstwa, no i rozpoczyna tak zwane negocjacje. Te negocjacje również mnie dotyczyły. Mówiono mi, daj sobie spokój z tą Puszczą Białowieską, dogadajmy się, zróbmy, powiedzmy, że jest wszystko w porządku i jedziemy dalej. Nie. Ja jako naukowiec, jako Polak, jako ten, który respektuje w 100% prawo Unii Europejskiej, który uważa, że Natura 2000 jest świetnym monitoringiem naszej działalności gospodarczej, a w związku z tym monitoringiem koncepcji zrównoważonego rozwoju, tą sprawę rzeczywiście trzeba w tej chwili wyjaśnić, nagłośnić, pokazać, po to, żeby nie popełniać takich błędów w przyszłości.
Panie profesorze, wiem, że to nie jest do końca resort, którym pan reprezentował, ale jest kontrowersja wokół ustawy dotyczącej uprawnień myśliwych. Czego dotyczą te kontrowersje?
Nie wiem, pana. Łowiectwo jest to działalność gospodarcza nastawiona w gruncie rzeczy na ochronę przyrody bardzo mocno i o tym trzeba wiedzieć. Tu kontroluje się i reguluje się stan liczebności populacji zwierząt łownych, na ten, które się poluje, a równocześnie no, łowiectwo ma ogromne zasługi w zakresie ochrony przyrody i to dobrze, że tu o tym mówimy w Radiu Wnet. Nie byłoby Żubra, gdyby nie było Jana Stoltzmana, a więc świetnego myśliwego profesora, który odtworzył populację żubra nie tylko w Polsce, ale również szerzej, poza granicami w tej chwili naszego kraju ten żubr występuje. Nie byłoby takiej sytuacji z bobrem, gdyby nie było również i łowiectwa. Nie byłoby również takiej sytuacji z łosiem, jaka w tej chwili jest, gdyby rzeczywiście myśliwi tym gatunkiem się nie zajęli w sposób racjonalny. A więc oczywiście kontrowersje są bardzo duże, zresztą łatwe do zrozumienia. W tej chwili jest spór ideologiczny, ja bym powiedział, bardzo mocny, między tym podejściem czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli zrównoważony rozwój, który jest bardzo mocno modny w tej chwili w Unii Europejskiej, ale co nieco wypaczany. A tym
chyba nie do końca o korzeniach biblijnych jest to, co jest modne w Unii Europejskiej.
Ja mówię, wie pan, bo to drugie podejście to jest to, że największym wrogiem zasobów przyrodniczych jest człowiek, a wtedy jest i uproszczenie, że najwyższą formą ochrony jest nie wycinanie drzew i nie zabijanie zwierząt. I wie pan, o ile do tego przygotuje się odpowiednio odbiorcę, czyli poprzez edukację, a to robiono konsekwentnie, no to mamy wtedy tego rodzaju sytuację, że takie hasło, ten minister zabija zwierzęta i wycina drzewa, no to jest co to za minister, który nie chroni, który zajmuje się ochroną środowiska czy też środowiskiem. A więc no, rzeczywiście spór ideologiczny jest bardzo, bardzo mocny. To jest to, co żeśmy określili w świetnym referacie zresztą pana księdza profesora Tadeusza Guza na temat animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt. I ten referat został wygłoszony 13 maja podczas spotkania, takiego wielkiego spotkania na 9 tysięcy osób na terenie miasta Torunia na temat jeszcze Polska nie zginęła, polska wieś. Prawda? I tam to wyraźnie było powiedziane, jak bardzo mocno ta ideologia jest zaszczepiana równocześnie, a równocześnie szkodliwa dla normalnego rozumienia i użytkowania zasobów przyrodniczych.
Panie profesorze, ale możemy wygłosić 1000 bardzo uczonych i słusznych referatów, natomiast nie zmienia to faktu, że proszę mi powiedzieć, jak mam wytłumaczyć pewnej 17-letniej młodej kobiecie odpowiedzieć na pytanie, co to za minister środowiska, który strzela do zwierząt i w ogóle po co dzisiaj strzelać do zwierząt.
No jasne, i to jest ta osoba, która pochodzi pewnie z 22 piętra w Warszawie, która
nieco niższego piętra. Bez
no może. Ale która je hamburgera z McDonalda z mięsem kurzym, prawda?
Jest wegetarianką.
Wegetarianką, no to jeszcze lepsze, wegetarianką, ale i uważa, że w takim razie nie powinno się hodować w ogóle zwierząt, prawda? Bo jak można hodować zwierzęta? A zupełnie nie powinno się nosić na przykład butów ze skóry, a nie wiem, używa kosmetyki jakiejś czy nie?
Panie profesorze, ale nie doprowadzajmy rzeczy do skrajności. Chodzi o pytanie o znaczenie myślistwa. Jak wytłumaczyć sens myślistwa w XXI wieku?
Bardzo prosto, proszę pana. Z tego powodu, że ja hoduję zwierzęta w stanie naprawdę normalnym, nie w zamkniętych klatkach, dlatego że chcę pozyskiwać dobrą żywność, i to zdrową żywność. I te zwierzęta hoduje sobie w lesie, w układach polnoleśnych, w krajobrazach polnoleśnych. Mają prawo wyboru tego jedzenia, które są, mają prawo wyboru tego miejsca, w którym żyją, a nie hoduje w klatkach. Tak, żeby się nie mogły jeszcze poruszać do tego, żeby jak największy był efekt gospodarczy i eliminuje je w sposób bardzo humanitarny, w ten sposób, że nawet nie wiedzą, że są zabijane. Mogę powiedzieć, że to myślistwo to jest najbardziej humanitarne pozyskiwanie produktów najlepszej jakości pożywienia zdrowego dla człowieka, czyli korzystam z zasobów przyrodniczych, hoduję, czyli czynię sobie ziemię poddaną. Niech pan zauważy, ani jeden z gatunków, na które polujemy, nie zniknął. Natomiast gatunki, na któreśmy nałożyli ochronę bardzo ścisłą i nie ingerowali w ich los, wiele tych gatunków ginie na świecie i to jest jasne. Gdyby pan popatrzył na przykład na Meksyk, tam występują gatunki, które zginęły już w wielu miejscach świata, a tam na terenach tych odtworzono te gatunki, poluje się na nie i mają się całkiem dobrze.
Panie profesorze, polityka klimatyczna bywa dzisiaj przez wielu określana jako ważniejsza nawet niż polityka militarna. Jak pan podsumowuje swoją działalność?
Ja uważam, że to oczywiście, to jest niezwykle ważne, to jest niezwykle ważna sprawa. Polityka klimatyczna to jest polityka zrównoważonego rozwoju świata, czyli w jaki sposób korzystać z zasobów przyrodniczych, w jaki sposób te zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, ale równocześnie, aby tych zasobów nie pogarszać. Niech pan zauważy, że polityka klimatyczna, duchem całym czyli polityki klimatycznej jest to, żeby ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze na takim poziomie, które według modelu matematycznego nie powinno zmienić albo podwyższyć temperaturę do końca obecnego wieku o 2 stopnie w porównaniu z okresem przedindustrialnym, czyli w połowie XIX wieku. I mamy tutaj dwa pola działania. Jedno pole działania po to, żeby mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, a drugie pole działania, żeby wychwytywać ten dwutlenek węgla z atmosfery, po to, żeby zahamować najważniejsze negatywne procesy, jakie występują na świecie, a mianowicie proces pustynienia, proces zaniku gatunków, proces degradacji gleb, proces pogarszania się jakości wody, a w związku z tym głód i migracje. To są wielkie problemy świata i tym zajmuje się polityka klimatyczna i takie cele wytyczył szczyt w Rio de Janeiro w 1992 roku i wtedy powstała również konwencja klimatyczna. Konwencja klimatyczna oczywiście została przyjęta z wielkim aplauzem przez cały świat, ale do tego powstał załącznik, którym był protokół z Kioto, który mówi już, ile poszczególne państwa wysoko rozwinięte mają dokonać tych działań, żeby ten proces został osiągnięty w latach 2008-2012. Chodziło o stabilizację dwutlenku węgla w atmosferze. Niech pan zauważy, tylko Polska, jako jedno z niewielu państw, spełnia warunki protokołu z Kioto. Państwa wysoko rozwinięte, szczególnie stara piętnastka, nie spełniła z tego. Później wielka data i wielkie wydanie Ojca Świętego encykliki Laudato Si, gdzie Ojciec Święty mówi, należy dokonać nowego porozumienia, globalnego porozumienia, żeby zahamować te procesy. A procesy, główne problemy to jest głód, brak wody, zanik gatunków, migracje. I porozumienie paryskie 2015 rok. Wtedy powstało nowe to porozumienie, które mówi tak, trzeba w ten sposób działać, żeby załatwić te największe problemy świata. I tam Polska odegrała wielką rolę. I wtedy żeśmy tam siłą przepchnęli, wbrew, powiedzmy sobie, również i Komisji Europejskiej, aby zwrócić uwagę na to, że pochłanianie dwutlenku węgla jest równoznaczne z redukcją emisji, takie same pole działania ma. I tam żeśmy rzeczywiście zapisali, że ma celem naszym działalności być neutralność klimatyczna, czyli mamy tyle emitować dwutlenku węgla, ile pochłaniamy przez zespoły przyrodnicze, po to, żeby zachować taki stan stabilny. A równocześnie głównym celem to jest właśnie sprawa jakości wody, to jest sprawa degradacji gleb, zaniku lasów, degradacji lasów, regeneracji tych lasów, po to, żebyśmy rzeczywiście korzystali z zasobów przyrodniczych, czyli czynili sobie ziemię poddaną dla dobra człowieka wraz z rozwojem gospodarczym, poprawiając ten stan środowiska. I teraz wielkim sukcesem również Polski było to, że jednak 24. konferencja stron konwencji klimatycznej będzie organizowana tutaj w Polsce. I przed Polską jest wielka szansa i wielka nadzieja całego świata. Niech pan zauważy, jaką Polska ma renomę w tym zakresie. Wielka nadzieja dla całego świata, że takie porozumienie nowe na wzór protokołu z Kioto, ale już w tej chwili pomijające te błędy, które zostały popełnione w ramach polityki wytyczonej przez protokół z Kioto, zostaną pominięte.
Czy pan będzie jakoś w organizacji tego wydarzenia dalej uczestniczył?
Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć, z konwencją klimatyczną jestem związany od 1999 roku. Wtedy byłem po raz pierwszy prezydentem 5. konferencji stron konwencji klimatycznej w Bonn. Wtedy żeśmy nie zapłacili jednego grosza, ale żeśmy objęli jednak przewodnictwo w całej polityce i w tej chwili Polska ma ogromne szanse ku temu, żeby rzeczywiście wytyczyć tą politykę, być liderem dla całego świata. No oczywiście to się nie podoba tym kołom, szczególnie liberalno-lewackim, które uważają, że tylko i wyłącznie najważniejszą formą ochrony jest redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ale myślę, że damy radę.
Ale wciąż jest tu pytanie, zostaje o pana rolę. Bo chodzi o to, czy jak państwo polskie wykorzystuje doświadczenie ludzi, więc rozumiem, że przestał pan być ministrem, ale czy pan będzie uczestniczył jakoś w organizacji tego wydarzenia, skoro będzie ono na terenie Polski?
Zawsze będę uczestniczył, bo jestem jednak posłem, a czy będę pełnił funkcję w zakresie, jestem w tej chwili nominowany jako przez grupę wschodnioeuropejską, czyli ponad prawie 60 państw świata, na prezydenta. Jednak jednogłośnie w Marrakeszu Polska została zaakceptowana, bo niech pan zauważy, decyzję w ONZ-cie podejmuje się jednogłośnie, czyli 200 państw świata głosowały za po moim wystąpieniu w Marrakeszu i Polsce przyznano organizację, no bym powiedział, tej no, takiej symbolicznej, ale i kluczowej konferencji, stron konwencji klimatycznej. W Katowicach się odbędzie, więc przyjedzie tu ponad 30 tysięcy osób, będzie tu ponad 2 tygodnie, będą tu prezydenci, premierzy, będą tu no, szefowie delegacji minimalnie w randze ministrów, będzie tu cały biznes światowy, będą tu wszystkie banki, będą tu wszyscy ci, co produkują energię i myślę, że wykorzystamy tą szansę i powiemy tak, Katowice to nowa droga do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie, a Polska jest liderem tego całego procesu i myślę, że tak się zakończy.
A jak zakończy się pana kariera polityczna? Czy myśli pan, że za 2 lata będzie pan dalej kandydować na posła?
Panie redaktorze.
No to jest pytanie, no bo człowiek planuje swoją drogę życiową. Czy zamierza pan startować w następnych wyborach?
Ale a czy pan zauważy, mogło być inaczej? Jakoś ja nie rozumiem pana w ogóle pytania. Przecież jestem człowiekiem, który jeszcze, no, mi się wydaje, że całkiem w dobrej kondycji fizycznej i myślę, że cały czas będziemy działali na rzecz dobra Polski, państwa i chyba to robię i robię to w ramach w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kilkukrotny minister środowiska i spółdzielca Radia Wnet, był naszym gościem. Jest godzina 7:32, jest karnawał i posłuchamy karnawałowej muzyki.
Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem.
Poranek Wnet, jest godzina 7:35, jest 23 stycznia 2018 roku. Rozmawialiśmy o skomplikowanych sprawach ochrony środowiska i klimatu, a teraz zajmiemy się polityką międzynarodową. Przenosimy się na Daleki Wschód. Jest czas podsumowania różnych rzeczy. Jest czas podsumowania także prezydentury Donalda Trumpa. Prezydent Donald Trump już przez rok, jak mówią, od roku, jak mówią złośliwi, usiłuje zarządzać Ameryką i światem za pomocą Twittera. Jak to wygląda z perspektywy Dalekiego Wschodu? To jest pytanie do pani Hanny Shen, która jest na Tajwanie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. No rzeczywiście, trochę za pomocą Twittera także Donald Trump próbuje tutaj w Azji. Chyba trochę postraszył Koreę Północną, bo nawet sam prezydent Korei Południowej Moon Jae-in przyznał, że taka ostra retoryka Trumpa, między innymi prowadzona na Twitterze, doprowadziła do ostatnich rozmów Seulu z Pjongjangiem. Ale chyba to nie jest najważniejszym efektem tej rocznej polityki Trumpa w Azji. Najważniejsze jest to, że Trump zwracając uwagę na zagrożenie Korei Północnej, mówił jasno, że nie byłoby tego zagrożenia, gdyby nie inne państwo w Azji, Chiny komunistyczne, które wspierały i wspierają reżim Kim Jong-una. I właśnie takiemu nowemu porządkowi światowemu budowanemu przez Pekin, Trump w ciągu tego roku swojego administrowania próbuje zbudować jakiś sojusz, który będzie w stanie przeciwstawić tej wizji, chińskiej wizji świata. I pierwszy sygnał takiej współpracy dał w czasie swojego przemówienia, w czasie pobytu w Wietnamie na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, kiedy zaprosił do współpracy w regionie Indo-Pacyfiku inne państwa azjatyckie i jasno powiedział, na jakich zasadach ta współpraca miałaby wyglądać. Do tej współpracy mogły przystąpić państwa, które szanują rządy prawa, prawa jednostki, wolność żeglugi i przelotów. Oczywiście wszystkie te zasady łamią Chiny, więc było od razu wiadomo, że jest to taka próba budowy sojuszu wymierzonego w Chiny. I kilka tygodni temu Trump to potwierdził, kiedy w trakcie przedstawiania strategii bezpieczeństwa narodowego mówił właśnie o Pekinie jako o państwie, które promuje represyjną wizję porządku światowego. Wymienił Chiny obok Rosji jako strategicznego rywala Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu potwierdził to sekretarz obrony USA Jim Mattis, przedstawiając strategię obrony narodowej. Także powiedział jasno, że zagrożeniem dla USA są przede wszystkim w tej chwili Chiny i Rosja, które rozwijają zdolności wojskowe. I odbywająca się w tej chwili, kiedy do państwa mówię te słowa, wizyta Mattisa w Azji Południowo-Wschodniej, najpierw w Indonezji, a potem w Wietnamie, to też jest taka próba właśnie budowania tego sojuszu w Azji, tutaj państw, które będą w stanie, będą próbować przeciwstawić się tej nowej wizji państw, nowego porządku budowanego przez Pekin. Myślę, że ten rok Trumpa dla Azji to taka wiadomość, wracamy tu do Azji, budujemy sojusz, widzimy, że największym zagrożeniem są właśnie Chiny. To jest na taką dużą skalę, ale jest jeszcze coś, o czym chciałabym wspomnieć, o tym się rzadko mówi. Także w kwestii wartości, praw człowieka, Trump wniósł coś nowego. Trumpa bardzo często przedstawia się jako takiego wyrachowanego biznesmena, który zainteresowany jest tylko dobrymi dealami, a prawa człowieka czy wartości go nie interesują. To jest, Azja także pokazuje, że to jest nieprawda i bardzo często o tym mówi Bob Fu, to jest Chińczyk, który w latach 90. uciekł z Chin, stworzył w Stanach Zjednoczonych taką organizację China Aid, która pomaga prześladowanym chrześcijanom. I on mówi, że bardzo często na ten problem prześladowanych chrześcijan starał się zwrócić uwagę administracji Obamy, i drzwi były dla niego zamknięte. Zupełnie inaczej stało się, gdy przyszedł do władzy Trump. Trump nie tylko słucha tego, nie tylko jego urzędnicy jego administracji mówią, że te prześladowania chrześcijan w państwach takich jak Chiny, Wietnam czy Korea Północna wzrastają, ale starają się pomagać tym prześladowanym ludziom. I ja kilka razy tutaj także w Radiu Wnet mówiłam o takich przypadkach Chińczyków, którzy uciekli między innymi poprzez Tajlandię do Stanów Zjednoczonych. Takie akcje nie byłyby możliwe, gdyby nie było wsparcia administracji Trumpa. Także podnoszenie tej kwestii właśnie łamania praw człowieka, ogromnego wzrostu prześladowań chrześcijan w zeszłym roku w Azji, między innymi w Chinach, w Korei Północnej, w Wietnamie. Także podnoszenia kwestii wymuszanych aborcji. To jest nadal polityka prowadzona przez państwo chińskie i także o tym Trump na arenie międzynarodowej mówi. To jest zupełnie coś nowego, odmiennego od poprzednich, zwłaszcza od poprzedniej administracji Obamy.
Kiedy Trump zaczynał swoją drogę prezydencką, wycofał się z porozumienia transpacyficznego. Wielu obserwatorów polityki międzynarodowej twierdziło, że to niszczy amerykańską politykę w Azji, że to porozumienie było filarem budowania tego sojuszu wokół Ameryki, sojuszu ekonomicznego, ale przecież też politycznego przeciwko Chinom. Jak to w tej chwili wygląda?
Być może takie sygnały nadal są, między innymi Japonia troszeczkę podnosi tą kwestię, ale wydaje mi się, że to, co w tej chwili Trump proponuje Azji, właśnie ten sojusz w ramach regionu Indo-Pacyfiku, zawierania dwustronnych umów gospodarczych, a jednocześnie współpracowania także w kwestiach militarnych i stawiania czoła zagrożeniom, jakie w tym regionie stanowią Chiny. Wydaje mi się, że wielu z sojuszników Stanów Zjednoczonych uspokoiło, zwłaszcza, że bardzo często za tym idą konkretne kroki. Na przykład Tajwan jest tu takim dobrym przykładem. Trump nie tylko rozmawiał z prezydentem Tajwanu, pierwszy raz od ponad 40 lat doszło do takiej rozmowy obu przywódców państw, ale także zgodził się na sprzedaż broni Tajwanowi, a więc wzmocnieniu zdolności obronnych wyspy. Także zdecydował o tym, że okręty amerykańskie będą mogły zawijać do portów tajwańskich. To jest także jasny sygnał dla takich państw bezpośrednio, że Stany Zjednoczone będą je wspierać, będą je bronić.
Odejdźmy na chwilę od polityki Trumpa. Ukazała się kolejna już publikacja w Watykanie, jednego z watykanistów rzymskich, który pisze o tym, że wielkim marzeniem papieża, zresztą przecież to nie jest marzenie, pierwszy papież, który o tym marzy, jest podróż do Chin. Jak w tej chwili wyglądają relacje Watykanu z Chinami?
Rzeczywiście papież w wielu wypowiedziach, wielu także urzędników z Watykanu mówiło na ten temat, że marzeniem papieża jest udanie się do Chin. Toczone są także rozmowy między innymi w tej kwestii, ale także nawiązaniu jakichś bardziej oficjalnych relacji Watykanu z Rzymem. Niestety to wszystko odbywa się w momencie, kiedy rosną prześladowania wobec chrześcijan w Chinach, ale nie tylko. I to jest takie coś, co jest troszeczkę niezrozumiane przez katolików w samych Chinach. Oni uważają, że to jest taki moment, kiedy te rozmowy nie powinny być prowadzone, kiedy właśnie Watykan powinien więcej mówić nie o możliwej wizycie papieża w Chinach, ale właśnie o tym, co się dzieje z chrześcijanami. Kilka tygodni temu jedna z chrześcijanek za prowadzenie takich studiów biblijnych trafiła do więzienia na 3 lata. Wiemy o tym, że w czasie Świąt Bożego Narodzenia była w Chinach prowadzona kampania walki z Bożym Narodzeniem. Pewnie Państwo także widzieli w mediach kilka przypadków niszczenia kościołów, burzenia kościołów, w tym katolickich także kościołów w Chinach w ciągu ostatnich miesięcy. To wszystko dzieje się tam na taką skalę, że wielu katolików, wielu chrześcijan mówi, że te prześladowania przypominają im okres prześladowań chrześcijan z czasów rewolucji kulturalnej.
To jest coś, co będziemy dalej obserwować. Wracając do polityki Donalda Trumpa, są też te mniejsze kraje wokół tych mocarstw największych azjatyckich, takie jak Wietnam, takie jak kraje Indochin, takie jak no Filipiny nie są mniejszym krajem. W każdym razie kraje, które nie mają statusu mocarstw, natomiast bardzo są ważne w polityce międzynarodowej. Czy tam jakoś została odczuta ta nowa amerykańska polityka?
Tak, i Trump rzeczywiście dał to wyraz temu, że jedną z swoich najdłuższych do tej pory wizyt zagranicznych właśnie odbył w Azji, między innymi był to Wietnam, poza Chinami był to także Wietnam. Oczywiście byli to także sojusznicy Stanów Zjednoczonych, a więc Korea Południowa, Japonia, ale był to Wietnam. W tej chwili w Azji Południowo-Wschodniej jest sekretarz obrony Jim Mattis, także widać, że w ten... tą sferę współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, administracja Trumpa próbuje wciągnąć także kraje, które tak jak Wietnam na przykład mają problemy z Chinami. Wietnam toczy spory z Chinami w kwestii regionów na Morzu Południowochińskim. Także zacieśnia się współpraca Wietnamu i Stanów Zjednoczonych militarna. Także widać, że jest oferta Stanów Zjednoczonych wobec tych mniejszych krajów w związku z narastającym zagrożeniem chińskim w tym regionie.
Geopolityczne szachy cały czas trwają. Co jakiś czas pani Hanna Shen z perspektywy środka świata, czyli Chin, a raczej Tajwanu, to też Chiny, nam o tym opowiada. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Ja też dziękuję, ale jeszcze, jeżeli można, minutę chciałabym...
Proszę bardzo.
Wspomniałam o postaci Boba Fu. W Polsce wyszła książka tego pastora. Nosi tytuł Tajny agent Boga. Bardzo Państwu polecam. Jest to nie tylko historia człowieka, który żyjąc w komunistycznym reżimie nawrócił się na chrześcijaństwo, ale także taki opis dość przystępnym językiem tego, co dzieje się w komunistycznych Chinach. W Polsce tematem chińskim wiele osób się interesuje, także to jest taka naprawdę konieczna lektura. Bob Fu, Tajny agent Boga. Bardzo polecam.
Radio Wnet też poleca. Bardzo dziękuję. Hanna Shen z Tajpeju dla Poranka Wnet.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jest godzina 7:45.